podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, ja się nazywam Adam, jest ze mną Adam.
Cześć, witajcie.
I jest ze mną Maciek.
Cześć.
I dzisiaj podsumujemy sobie ostatni tydzień, a nawet troszeczkę więcej. I zacznijmy od tego, że takiej informacji, którą chcieliśmy się podzielić, że organizujemy w tym roku taką akcję, która się nazywa Cyber Advent 2023, która polega na tym, że wy, czyli nasi słuchacze, czytelnicy, tudzież widzowie, możecie wziąć udział w różnych konkursach, które trwają od dzisiaj, czy w zasadzie od 1 grudnia do 24 grudnia i możecie wygrywać różne nagrody. Informacji więcej znajdziecie w opisie tego materiału. I tyle, myślę, że na początek wystarczy. Chciałem dodać również, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Fundacja Esports World Cup. A my zaczniemy sobie podsumować tydzień od słów Adriana Chmielarza, bo Adrian Chmielarz, Nestor, taki najbardziej chyba aktywny, powiedzmy, z tych Nestorów gamingu i twórców gier wideo w Polsce, aktywny na Twitterze, często wywołuje jakieś dyskusje swoimi komentarzami i właśnie ostatnio odnosił się, czy też dyskutował, pisał na temat strzelanki, którą wypuściło jego studio, która jest we wczesnym dostępie, dostępna jest w sklepie Epic, dlatego sporo osób nie wie, że już wyszła, nazywa się Witchfire, ale mówił w kontekście swojej poprzedniej gry, którą było Zaginięcie Ethana Cartera. I, o ile dobrze pamiętam, tak?
Tak.
Tak chyba był ten tytuł,
pięknie brzmiał. Panie Sienkowi, ten
Carter. Tak, tak, tak. I mówił o tym, o symulatorach chodzenia, o tym, że gracze się już znudzili symulatorami chodzenia, co jest dla mnie o tyle ciekawe, że zastanawiam się, kiedy się nimi zainteresowali w ogóle w pierwszym. Znaczy ja jeszcze złośliwy jestem, bo ja nie przepadam za symulatorami chodzenia. Zawsze były dla mnie takim gatunkiem, do którego się musiałem zmuszać i były gry, które potrafiły mnie zainteresować, ale w większości wypadków, nawet jak były ciekawe, to nie. Ale no właśnie, czym są symulatory chodzenia w ogóle? Może od tego zacznijmy.
Czy symulatory chodzenia są w ogóle gatunkiem? Czy są bardziej niszą? Tak już przygotowując się do tego materiału, rozmawialiśmy już trochę na ten temat. Czy w ogóle symulatory chodzenia można nazwać właściwie gatunkiem? I czym w ogóle charakteryzują się symulatory chodzenia? Tak? No bo powiedzmy ten termin narodził się po sukcesie Gone Home. Firewatch wydaje mi się był chyba tą grą, która najbardziej rozpromowała jakby tą formę, ten gatunek, jeżeli już idziemy w tą nomenklaturę. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale mam wrażenie w ogóle, że symulator chodzenia jest takim trochę prześmiewczym terminem do pewnego stopnia.
No jest, tak.
Trochę pejoratywnym, bo mimo wszystko sprowadza te tytuły do właśnie tej najprostszej aktywności, czyli do chodzenia, do przemieszczania się.
Nie bez przyczyny, jak rozmawialiśmy z twórcami Niezwyciężonego, to właśnie oni starali się unikać tej etykietki,
tak.
No bo to nie jest etykietka jakoś ekscytująca, tak?
Nie.
No i jak mówisz, no jest po prostu taka troszkę złośliwa.
Tak. Z tego, co pamiętam, często pojawiała się jakby alternatywa. Często jakby te gry nazywano grami narracyjno-eksploracyjnymi. Dobrze pamiętam, tak? To był chyba właśnie ten termin, który wiele osób jakby proponowało jako zastępstwo właśnie tego walking simulator, które do pewnego stopnia wciąż można rozważać jako taki trochę prześmiewczy, pejoratywny.
Ale to jest swoją drogą dość zabawne, no kiedy robisz walking sim i wiesz, że go robisz, nie możesz go reklamować jako walking sim.
Tak.
Nie możesz, po prostu, bo od razu nikogo nie będziesz interesował, więc musisz mówić, że to jest gra narracyjna, gra z dużym naciskiem na fabułę,
na opowieść,
tak?
Pierwszoosobowa gra dla jednego gracza.
I że to jest doświadczenie.
Doświadczenie, tak.
I to są te jakby te terminy, w które celujesz, a walking sim jest naprawdę ostatnim, którego chcesz się przyznać.
Pierwszoosobowa? Myślisz, że...
Często są
pierwszoosobowe.
Tak, przynajmniej te, które przychodzą mi do głowy, jak użyję określenia walking sim, to wszystko są pierwszoosobowe.
Chociaż z drugiej strony w tym momencie przyszło mi do głowy, kojarzycie może taki tytuł jak Oxenfree?
No tak.
Oxenfree. Wydaje mi się, że Oxenfree dobrze jakby podpada właśnie pod taki nurt właśnie gry eksploracyjno-narracyjnej, a właśnie on miał właśnie dość ciekawą jakby tą perspektywę. Mieliśmy jakby perspektywę od boku, jakby
platformówkę trochę, nie?
Trochę platformówkę, chociaż tam postaci poruszały się bardzo wolno. Tam była właśnie ta emfaza, to przemieszczanie się, wydaje mi się, mocno zaznaczona. Też jakby to fajnie było zagrane w kontekście też jakby szaty graficznej, którą było, że to właśnie tam, z tego co pamiętam, ona była ręcznie rysowana i to właśnie tak ciekawe sposób. No ale to jest, powiedzmy...
Ale tak, ale jakby Oxenfree rzeczywiście może by do tego gatunku zahaczać, mogło.
Tak.
Ale większość tych, które przychodzą do głowy, no to są wszystko gry, w których patrzysz z oczu bohatera, czy też bohaterki. Więc no, Czy mówię, ja mam trochę taki stosunek do tych gier raczej krytyczny, w sensie nie przepadam za nimi. Niezwyciężony mi się podobał, ale wielu z nich nie skończyłem, jeżeli chodzi o to. Nawet Firewatcha nie skończyłem. Więc...
Co ty?
Firewatcha nie skończyłeś?
Nie. No tam się nic, nie dało się nic robić, no łaziłeś, no nuda.
No
nie
tak,
ale na tym polegała zabawa.
Ja wiem, ale właśnie niezwyciężony mnie ten klimat ujął, oprawa graficzna i to mi się bardzo podobało, to mnie wciągnęło. Chociaż momentami mi się troszeczkę nużyły, były takie momenty, gdzie już trochę tego było za dużo i się nic nie działo, powiedzmy. Inna sprawa, że twórcy bardzo sprytnie to ukrywali, dając ci co chwilę jakiś tam gadżet, którego trzeba było użyć czy wykorzystać, więc jakby... No ale właśnie, więc dla mnie to jest jakby trochę takie, ja się zgadzam z tego typu podejściem, w tym sensie, że też mi się wydaje, że ja przynajmniej od gry oczekuję trochę więcej. To znaczy, można zrobić grę, która ma fajną opowieść, która ma dużo interakcji, ale która ma też gameplay. Rozumiem, że jakby to z kolei więcej kosztuje, tak? I to tak nawet, na przykład czasem zastanawiam się, bo nawet samo to pytałem twórców na tej zasadzie właśnie niezwyciężonego, jakby czy oni się jakby... Myśląc o Lemie, właśnie zastanawiali się nad jakimś gatunkiem konkretnym i czy pasowała im ta forma właśnie do Lema, którego dużo akcji zazwyczaj nie ma, ale też trzeba pamiętać o tym, że twórcy wybierają swoją formę też myśląc o po prostu pieniądzach, jakie mają. To znaczy, jeśli mogą zainwestować w grę mało pieniędzy, to nie będą robili strzelanki, bo to wymaga bardzo dużo pieniędzy. Więc jakby Walking Sim jest taką grą, którą jest łatwiej zrobić chyba, nie? W sensie nie kosztuje aż tyle.
Tak, no nie bez powodu dużo tych gier właśnie tego szerszego właśnie terminu walking simów było grami niezależnymi po prostu, tworzonymi przez małe studia, często przez debiutantów.
Tak.
No więc wydaje mi się, jakby ta kwestia jakby fundowania swojej pierwszej, czy tam którejś gry z kolei jest nie bez znaczenia tutaj.
Ja mam problem z takimi słowami pana Adriana, to znaczy mam ambiwalentne podejście. Z jednej strony oczywiście się zgadzam, tak, no jakby trudno się nie zgodzić, widzimy co się dzieje z tymi gatunkami. Niezwyciężony, choć jest grą dobrą, jest właśnie, no, jakby odniósł porażkę na całej linii, no bo nie mógł zaproponować ludziom, którzy oczekują cokolwiek innego niż chodzenia i rozmów, nawet jeżeli będą to wciągające rozmowy, no właśnie niczego innego, tak? Ale z drugiej strony, kurczę, no jest taka nisza, była przez lata i myślę, że będzie nadal produkowana. Mówiliście już o paru tytułach, tak? Dear Esther, czy właśnie Firewall, czy Vanishing of Ethan Carter, ale było jeszcze...
What Remains of Edith Finch.
Tak, było sporo tak. Science fiction, thrillerów, gier tego typu, gdzie tam w zasadzie gameplay jest bardzo ograniczony. Adrift na przykład.
Layers of Fear, co do pewnego stopnia też może, wydaje mi się, można spokojnie zaliczyć.
No tak, myślę, że tak.
To są jakieś tropy, tak? Gdzie jest po prostu mało
gdzieś
gameplayu.
Ta granica czasami między horrorem a Walking Simem jest właśnie taka niejasna, zwłaszcza jeśli w tym horrorze nie możesz na przykład się bronić, nie możesz tak jak nie wiem, w Residencie strzelać, nie ma tego elementu akcji, to często mocny w tym jest ten element właśnie.
No tak, ale właśnie zmierzam do tego, że ta nisza zawsze będzie, ona będzie coraz mniejsza. Pewnie tak. I na pewno trzeba się zgodzić, nie jest to gatunek, na którym zrobisz pieniądze. Jakby, no kompletnie nie. Firewatch był jakimś wielkim strzałem w dziesiątkę. No, to była gra, która mocno się rozniosła. I się zastanawiam w sumie dlaczego. Być może miała po prostu... Bo dzisiaj jak się wraca do tego Firewatcha, to już nie jest tak kolorowo i fajnie. Za dużo chyba przeszliśmy gier, ale wtedy to robiło duże wrażenie. Ale nie da się chyba, niezwyciężony to pokazał, nie da się ponowić tego sukcesu i zawsze to już będzie tylko nisza. Ja lubię takie gry, tylko są to też gry, na które muszę mieć odpowiedni nastrój, odpowiedni moment, że tak powiem, w życiu górnolotnie. I na pewno nie jest to coś, co chcę sobie odpalić, kiedy wracam do domu i mam, nie wiem, pół godziny na grę, nie? Jakby nie odpalam wtedy niezwyciężonego, żeby sobie przeżyć opowieść.
Tak, ale właśnie, bo mówiłeś, Adam, że dyskusja była w redakcji. Łosiu mówił o...
Tak, rozmawialiśmy a propos tak? Alana Wake'a, czy de facto w pewnych elementach, szczególnie mówiliśmy tutaj jakby bardziej w kontekście tej części opowieści właśnie związanej z tytułowym bohaterem, z Alanem, czy pewne jakby mechaniki nie zahaczały praktycznie o Walking Sim, bo wiadomo, w opowieści, kto grał, ten wie, że w opowieści sagi jakby tej historii była bardziej dynamiczna.
Natomiast tak, bo tam się wcielamy w policjantkę Saga,
która
troszeczkę więcej strzela, która ma troszeczkę więcej takiej, trochę bardziej to jest Resident Evil style.
Tak.
A z kolei, kiedy się wcielamy w pisarza, czyli Alana Wake'a, to tam jest więcej takich zagadek.
Więcej zagadek. Ale też jakby wydaje mi się, ta przestrzeń też bardziej sprzyja właśnie takiej eksploracji, bo ona jest taka oniryczna. Bo mimo wszystko Saga przemieszcza się tak po jakby prawdziwym świecie w ramach, powiedzmy, tej opowieści. Natomiast Alan przemierza właśnie te oniryczne korytarze, przestrzenie właśnie tego mrocznego miejsca, tak, w którym jest uwięziony. I wydaje mi się, że jakby ta zależność tego, że mieliśmy tam właśnie więcej chodzenia, więcej eksploracji, więcej jakby zagadek opartych na właśnie manipulowaniu przestrzenią, czy jakby to nie nawiązuje do pewnego stopnia do jakby jakichś tropów związanych tak z gatunkiem, z niszą walking simów?
No ciekawe, bo ktoś właśnie tam rzucił właśnie w trakcie tej dyskusji, tak słyszałem kątem ucha, bo tak gdzieś nie byłem, ale że wystarczy, że zrobisz grę z trzeciej perspektywy i już nie jest walking simem. I coś
nie
w tym
zgadzam
jest,
się.
Ale czy widzisz, ja się zgadzam, tak, bo dla mnie na przykład to wygląda od razu wysokobudżetowo. Nie wiem dlaczego, ale to skojarzenie z wysokobudżetową grą, gdzie masz kamerę za plecami od Gearsów przez wszystkie The Last of Us i tak dalej i widzisz nagle takiego Alana Wake'a i sobie chodzisz i myślisz, to nie jest walking sim, to jest prawdziwa
action
gra.
Action adventure, tak.
Dokładnie. Mimo tego, że tak jak mówisz, że gdzieś tym wszystkim to może być bardzo podobne. Na pewno w przypadku Alana no, różnica jest po pierwsze w tym, że tam na przykład jest duża różnorodność, to znaczy tak. Alan nie tylko jest, zwiedza to swoje mroczne miejsce, ale tak, również tak. Bierze udział w teleturnieju, albo oglądasz jakieś szalone cutscenki, że jakby tam ta różnorodność tych doświadczeń jest bardzo duża i jest przeplatana też w sumie dosyć mocno detektywistyczną zabawą w tworzenie map, takich map mentalnych, powiedzmy, czy też...
Tak, w sensie jakby manipulowanie tymi przestrzeniami.
Tak, ale bardziej chodzi o to, że kiedy wracasz się do tego swojego pokoju...
Tak, do pokoju pisarza.
To tam tworzysz takie, na tablicy wieszasz te różne rzeczy. Tak mi się wydaje,
tak,
nie?
Tak, zdjęcie.
To u Sagi na pewno wieszasz.
U Sagi wieszasz się elementy, u Alana bardziej chyba chodziło o to, że tam się manipulowało jakby...
Okay. Ale jest ta zabawa.
Tak, jest ta zabawa, że jakby...
I jest Saga, tak? Która zwiedza miasteczko. Zwiedza las i tak dalej, więc jakby trochę więcej jest tego wszystkiego, że te sekwencje mogą być walking simowe, ale samej gry tak bym nie nazwał.
Natomiast pewne tropy. Jeszcze tak trochę wracając jakby do tego głównego wątku związanego właśnie z komentarzem Adriana Chmielarza. Ja bym do tego podszedł trochę inaczej, a mianowicie wydaje mi się, że jakby w ogóle wykorzystywanie już tego terminu walking sim, może nie tyle co gry w pewnym momencie jakby nie ma już przed sobą przyszłości, co bardziej ten termin, bym powiedział. Maciek, wydaje mi się ciekawie, jakby nawiązał do tego, że gry określone jako walking simy mogą jakby zahaczać o bardzo wiele stylistyk, jakby innych też właśnie jakichś fuzji gatunkowych, tak? Wymieniliśmy horror, wymieniliśmy science fiction, wymieniliśmy jakieś takie właśnie gry bardziej narracyjne. I wydaje mi się, że może warto by po prostu do pewnego stopnia porzucić trochę ten termin i po prostu pozwolić jakby grom obronić się z takimi, jakie są. Nie myśleć o nich, że ta gra jest walking simem, tylko ta gra jest na przykład horrorem. Ta gra jest grą narracyjną, tak? Z mocną fabułą, z jakimi, nie wiem, interesującymi zagadkami. Wydaje mi się, że może warto byłoby podejść do tego stopnia. Trochę jakby dać sobie już spokój z samym terminem walking simów i po prostu pozwolić grom wybrzmieć we własnym kontekście, a nie w kontekście tylko bycia walking sim albo bycia a la walking sim.
To jest piękny apel, ale obawiam się, że ci ludzie wszyscy z pochodniami i widłami nie, oni potrzebują tego typu terminów, żeby komuś tam dowalić, więc...
Ja przyznam, że ja też lubię takie terminy, w tym sensie, że one porządkują tobie świat.
One są wygodne na
tak,
pewno.
Jeżeli sobie patrzysz na przykład, czy dana gra cię interesuje, to są ludzie, którzy nie lubią pixel artu na przykład.
Tak.
I akurat pixel art ocenisz od razu wizualnie, ale nie lubią pixel artu, wiedzą, aha, dobra, pixel art, kolejna gra, ta mnie nie interesuje. Więc jeżeli ktoś nie lubi walking simów, to wiedząc, że coś jest walking simem, będzie jakby...
Tak.
Myślę, że to nie zniknie, nawet jeśli w sumie sami twórcy próbują tego terminu unikać, tak? Bo im to raczej utrudnia. Ale zostawmy może w takim razie walking simy na dzisiaj. I tutaj jest nasz postulat o to, żeby termin zniknął, ale nasz postulat pewnie donikąd nie doprowadzi i sukcesu nie osiągniemy, ale spróbujemy. Wrzucimy go w eter w każdym razie. Niech będzie. Oglądaliście może, jak wygląda gameplay, który pokazano świeżutko, bo w zasadzie wczoraj wieczorem względem tego, jak nagrywamy, Path of Exile 2, czyli PoE 2.
Tak, jest. Tak. Piękny, to jest to, co pierwsze, co się rzuca.
Jest bardzo ładne.
Jest ekscytujący, jest fantastyczny.
aczkolwiek martwi mnie jedna rzecz.
To za chwilę do tego przejdziemy, tak.
Powiecie już, co mam na myśli.
Tak. Ale bo wcześniej twórcy pokazali kilkudziesięciosekundowych momentów z gameplayu. Tutaj był, tu jest taki soczysty kilkunastominutowy fragment. Mhm. Dodatkowo z klasą postaci, która jest jak na POE dosyć nietypowa, bo strzela, ma kuszę, z której strzela i może strzelać na różne sposoby, bo ta kusza może być trochę bardziej jak shotgun, może być trochę bardziej jak karabin, w zależności od tego, jak tam się to ustawi i z czego się skorzysta i tak dalej, więc jakby tu są te różne możliwości. Mi się rzuciło w oczy, pomijając kwestie wizualne, to za chwilę, ale na przykład fakt, że będzie możliwość sterowania postacią za pomocą na klawiaturze wsadu, ale to oznacza, że POE będzie grą również jakby konsolowo przyjazniejszą niż jedynka, bo to jest słabość POE, jeżeli chodzi o ten rynek, bo POE jest na konsolach, ale raz, że nie chodziło za dobrze z tego, co pamiętam, jak wyszło, a dwa, że no jest mało intuicyjne, jakby zrobione jest czysto tak pecetowo, to jest jakby przez lata rozwijana jako pecetowa gra, więc tutaj dochodzi ten, że będzie można tą konkretną postacią, bo chyba nie każdą z tego, co zrozumiałem, z tego, co mówili, ale tą konkretną postacią będzie można jakby włączyć ten dual
Twin stick,
tak? Tak, używać obydwu kontrolerów, znaczy tych
analogów
dokładnie, nie? Więc to jest w sumie ciekawe, bo mnie, jako gracza części konsolowego, właśnie bardzo dobrze się grało w Diablo 3 na konsoli.
Tak, przyjemnie było przejęcie tego.
Znakomicie. Z czwórką miałem problem, bo nauczyłem się grać na PC-cie i nie mogę się oduczyć, więc mam jakiś problem z nauczeniem się na padzie, ale też się dobrze gra na padzie. No więc w POE 2, no ale tak, to na pewno rzuca się też w oczy wolniejsza jest ta walka. To znaczy, jeśli widzieliście kiedyś endgame'owe gameplaye z POE, które wyglądają tak, że tona potworu wybucha w ułamku sekundy i postać przebiega.
Tak. Najwspanialsze, to jest coś, co powoduje, że chcesz grać w tą grę.
Tak. Ale to nie znaczy, że tak nie będzie. To po prostu to, co nam pokazali, było stosunkowo wolnym gameplayem. Takim, powiedziałbym nawet takim ostrożnym. Tam na przykład był taki motyw, że można było za pomocą tej kuszy ostrzeliwać i tworzyć takie lodowe przeszkody. I można je było na przykład stworzyć przed sobą uciekając i wtedy przeciwnicy goniący cię wpadają w nie i zwalniają, ale można je było też robić na przykład na rogu, biegnąc w kierunku tego rogu, czyli przed sobą je przygotować, jakby w miejscu, w którym zaraz wyskoczą na ciebie przeciwnicy i w ten sposób od razu ich spowolnić, więc jakby tu można było tak ostrożnie grać, w sumie dosyć takie nietypowe, bo tak jak pamiętam, znaczy inaczej, moje doświadczenie z POE, bo ja grałem akurat na hardkorze w POE i przyszedłem bardzo dawno temu kampanię na hardkorze, więc to rzeczywiście to było trochę takie bardziej bliższe mojemu gameplayowi, takiego właśnie raczej ostrożnego grania. I to mi się bardzo podobało, w ogóle mięsiste, wolne, Diablo 4 też zresztą wolniejszy gameplay, więc tak jakby taki trend był, że to ma być takie bardziej konkretne, mniej takie, nie wiem, dynamiczne, nie wiem, może kreskówkowe, jeżeli chodzi o Diablo 3, chociaż nie wiem, nie nazwam tego kreskówkowym, ale na pewno takie było to bardziej, Diablo 3 to już od razu postać twoja niemalże momentalnie rzucała, tymi przeciwnicy latali we wszystkie strony i tak dalej, a czwórka ma takie wolniejsze tempo, jeżeli chodzi o tą walkę, jest takie bardziej mięsiste i fajne w ogóle, jeśli chodzi o ten feeling czysty, to czwórka jest bardzo fajnym hack and slashem. Ale tak, właśnie, bo mówiliśmy, że graficznie to wygląda znakomicie.
Ale,
znaczy w sensie ja nie mam ale ty masz ale, więc ja mam to twoje ale.
Właśnie.
Jakie masz
to
ale?
Jest trochę w nawiązaniu do tego, o czym już wspomniałeś, a mianowicie endgame POE. Jak wygląda endgame POE? Ja osobiście nie miałem nigdy okazji zasmakować na własną rękę endgame'u POE, natomiast mam dużo znajomych, którzy grają w POE dużo, grają w POE często i widziałem, jak wygląda endgame POE, ile się tam dzieje na ekranie, ile rzeczy jednocześnie. Kiedy POE wyszło? Kiedy wyszło pierwsze POE? 2014?
Coś takiego, co te okolicy.
Połowa poprzedniej dekady w każdym razie. I mimo wszystko ta gra do tej pory, z tego co wiem, potrafi palić komputery, jeżeli zastosuje się, powiedzmy, odpowiedni build, gdzie dużo rzeczy dzieje się jednocześnie na ekranie bardzo szybko. I zastanawiam się, do jakiego stopnia jakby to ulepszenie grafiki przy okazji POE 2 wpłynie na może z jednej strony na przejrzystość, może jakby też treści oglądanych właśnie już na takim wysokim poziomie jakby gameplayu, a z drugiej strony, jak to po prostu będzie działać, bo pokazano też wymagania sprzętowe, które nie są jakieś niesamowite. Wiadomo, to jest modelu z tego, co kojarzę, chyba Grind Gear Games nie chce chyba zmieniać, to dalej będzie gra free to play.
Tak.
Więc ona musi działać mimo wszystko na szerokim spektrum urządzeń. Natomiast pytanie, jak to po prostu będzie wyglądać, kiedy już dojdziemy do tych, nie wiem, Flicker Strike'ów innych.
Albo downgrade, cudów. Albo gramy na low.
Albo gramy na low.
No, mnie cieszy w każdym razie, jak wygląda na razie, bo to...
Tak.
Bo
wygląda bardzo ładnie.
Poe ma, zresztą Poe w ogóle też jest grą dosyć nierówną, jeśli chodzi o wizualia, bo jak ja jeszcze dawno, dawno temu grałem w Poe, to początek gry był dosyć brzydki, bo to był ten, to co
animacja
zrobiono na samym początku.
Animacja była wtedy jeszcze drewniana bardzo.
Tak.
Teraz tak, te wybrzeża, one były takie
To wszystko było, jeszcze dodatkowo tam jest ciemno w tych początkowych krainie tej, powiedzmy, w pierwszym akcie i tak dalej. Później on został przerobiony, to znaczy poprawiony graficznie, ale dalej jest brzydki, ale z kolei późniejsze części gry potrafią być bardzo ładne. Z punktu widzenia designerskiego, w sensie jakby tego, jak to jest zaprojektowane, jak to jest artystycznie, ale też z punktu widzenia, mam wrażenie, technologicznego, wygląda to dużo lepiej. Czyli te pierwsze akty, i to jest jakiś problem tej gry, w tym sensie, że jeżeli ktoś jest zupełnie nowy, to raz, że w ogóle dostaje w twarz skomplikowaniem tej gry, a dwa, że też dostaje tym, że ona wygląda jak, no właśnie, z połowy poprzedniej dekady. I to nie jest zachęcający pierwsze jakby wrażenie, nie?
Ale to jest bardzo ładnie projektowo gra, bym powiedział szczerze.
Później tak, bo mówię, na początku ja nie do końca bym się zgodził, bo początek jest po prostu biedny.
Okej, okay, ale też jakby, podoba mi się jakby wizja Poe, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Poe wychodziło, to dużo osób stawiało Poe jako, powiedzmy, taki kontrapunkt do Diablo 3, które wyszło tam kilka lat wcześniej. No, wydaje mi się, że wielu graczy pewnie pamięta kontrowersje przy okazji Diablo 3, które mocno jakby odeszło od stylistyki pierwszego i drugiego Diablo. Było bardziej, no dużo osób nazywało to cukierkowym, bardziej taka, powiedzmy, kreskówkowa grafika. I Poe stało trochę jakby w przeciwieństwie do tego, do tego, co pokazał Blizzard. To był mroczny, to był taki nieprzyjazny klimat, ale w taki fajny sposób.
Mi się strasznie podobało to, że bo ty jakby jesteś człowiekiem, który, każda z postaci, którą możesz wybrać, ma taką historię.
Jest skazańcem.
Tak, jest skazańcem, jest wyrzutkiem społecznym i tak dalej.
Tak, no, Path of Exile,
tak,
sam tytuł tutaj.
I jesteś tym wyrzutkiem, wyrzuca cię na tą plażę i strasznie mi się podobało, jak w ogóle, jak dziadowsko przez pół gry wyglądasz. Tak, znaczy, jeżeli oczywiście nie kupujesz tych, bo jakby tam jest cała rozbudowana, zresztą bardzo fajny model jest ten darmowy Poe, w ogóle absolutnie do kopiowania przez twórców, znaczy w sensie twórcy innych gier nie kopiują, bo to jest bardzo uczciwy model, ale właśnie tak, należy pochwalić Grinding Gear Games za to, że to jest super model, ale więc jeżeli nie kupuje się tych fajnie wyglądających skórek, to ta postać potrafi i w połowie przechodzenia kampanii na przykład wyglądać jakby z kosza na śmieci wygrzebała jakieś te ubite pancerze, jakieś krzywe hełmy i takie.
Obdartus, tak.
I mi się to strasznie podobało, szczerze mówiąc, właśnie takie przeciwieństwo tego patosu, nie wiem.
Takiego high fantasy,
tak. To jest jakby, jakby to porównywać, to Diablo 3 poszło w kierunku Warhammer Age of Sigmar, czyli takiego full patos, piękne pancerze i w
ogóle. Mało funkcjonalne, ale piękne pancerze.
Tak, a z kolei Diablo 2, czy też Poe, to były gry, które były bardziej w stylu tego klasycznego Warhammera fantasy, czyli takiego właśnie trochę biednego świata, takiego bardziej naturalistycznego, nie dark fantasy rzeczywiście, tak. A nie high fantasy. I w tym sensie tutaj dalej to jest, to znaczy to widać, że to jest dark fantasy. Że...
Tak, ale so, ja mam właśnie, kurde, ciekawe, bo ja mam zupełnie odwrotną, jakby zupełnie inaczej to, na to patrzę. Ja spędziłem z Poe zaledwie kilkanaście godzin, co dla Poe to jest prawie nic, nie?
No tak.
Ale już gdzieś tam na tym etapie, gdzie miałem troszkę wyższy level, zaczęło mi strasznie irytować, że wyglądam tak samo jak wszyscy na tym levelu. Tam różnice są małe, chyba że zapłacisz.
No tak.
I irytowało mnie to, że nie mogę zdobyć lepszego wyglądu normalnie niż płacąc. Oczywiście rozumiem, że to jest darmowa gra i jakby super. I chciałbym teraz powiedzieć, że szkoda, że nie zrobili tego jak w Diablo 4, ale w Diablo 4 zrobili to jeszcze gorzej, bo tam musisz zapłacić za grę wielką kasę, a i tak będziesz wyglądał tak jak każdy inny.
Chyba, że zapłacisz
dodatkowo.
Będziesz wyglądał wszyscy ci, którzy zapłacili, tak?
To jest absolutny absurd. Więc także Poe super, tylko niestety ja mam coś takiego, jak gram na przykład WoWa i ja potrzebuję mieć stroje do odblokowania, stroje, po które grinduję, stroje, których szukam, kompletuję i tak dalej. Trochę mi irytuje, że tutaj gdzieś tam wyglądam tak samo jak wszyscy inni. To mnie zawsze wkurzało w grach darmowych, ale nie mniej rozumiem, dlaczego tak jest. Jest to jakaś konsekwencja, z którą trzeba sobie gdzieś tam poradzić. No.
Mnie to właśnie, mówię, to zabawne, bo mnie to właśnie się podobało, że wyglądam jak dziad, w tym sensie, że miało to swój taki urok.
Lore friendly.
Tak, ale no, w każdym razie tak. No, dla mnie Poe 2 jest takim pewnym... nadzieją na to, że wrócę do Poe, bo o ile od wielu lat nie mogę się jakby przełamać, żeby wrócić do Poe po prostu. Jakby oduczyłem się tej gry i nie chcę mi się jej uczyć na nowo. O tyle właśnie, okej, skoro za pół roku wychodzi POE 2, co prawda we wczesnym dostępie, bo to w takiej formie zostanie wypuszczone, ale tu już poczekam. Mhm. I szczerze mówiąc, fajnie byłoby jakby twórcy paru innych gier, które też w międzyczasie się strasznie rozbudowały, zrobili taki krok. I mi się wydaje, że w ogóle idą w kierunku, że jest taki trend, bo był Overwatch 1, twórcy zrobili Overwatcha 2, który jest w sumie w zasadzie tym samym, tak? Twórcy Warframe'a przygotowują nową swoją strzelankę, która jest bardzo podobna, nie estetycznie, bo jest, nie jest chyba tak mocno science fiction, z tego co pamiętam, ale będzie taką szansą. No Warframe jest grą, która mi się bardzo podobała, ale znowu, miałem duży problem z tym, że jej nie rozumiem. Bardzo długo jej nie rozumiem, nie bardzo chce mi się oglądać wszystkie te gameplaye, żeby ją zrozumieć. Mam taki problem z World of Tanks, na tej zasadzie, że to jest gra, w której spędziłem masę godzin, za dużo godzin pewnie, jakby to tak policzyć. Znaczy ja kiedyś to policzyłem i kiedyś to mówiłem, więc mogę powtórzyć, że ze 2000 godzin myślę, że w tej grze spędziłem, ale to znowu jest gra, którą jak odpalam po, nie wiem, rocznej przerwie, znowu nie rozumiem, co się dzieje. Jest jakiś, doszedł teraz na przykład, chyba nie teraz, już do dawno temu, ale w międzyczasie, od kiedy ostatnio odpalałem, jest jakiś nowy poziom konta premium. To znaczy, pomijając to, że jest konto premium, to jest jeszcze jakieś dodatkowe premium plus, czy coś tam, nie wiem, nie pamiętam, ale i jakby nagle jestem tym po prostu wszystkim przerażony. W sumie chciałbym się wychillować, a nie pracować, nie wykonywać pracy po pracy, tak? Więc po prostu takie gry. I na przykład właśnie też bym chętnie zobaczył World of Tanks 2, tak w ogóle. Bardzo chętnie bym taką grę zobaczył.
O, ja tak samo.
Bo bym chętnie znowu się wciągnął w czołgi, ale jakby od zera, tak. A nie z tego całego ogromnego, wiesz, jakby nie znam już tych map, nie? Więc spędzę, na tych mapach jestem frajerem do lania, nie? Bo wyjeżdżam w jakichś złych miejscach. Nie znam czołgów nowych, w związku z tym wyjeżdżam i nie wiem, gdzie strzelać, tak? Uczę się tego, patrzę w celownik, to trwa, tracę punkty życia i tak dalej, więc jakby fajnie, że poet, dla mnie to jest super, bardzo się podobał ten gameplay w ogóle, więc...
Zobaczymy, jak to wpłynie na ten odwieczny konflikt między fanami Diablo, którzy ostatnio nie mają dobrej pasy, i,
no nie, nie.
I fanami PoE, którzy jak zwykle będą mówić, że oni są true i prawdziwi i w ogóle super, a ci w Diablo to casuale i w ogóle nie wiedzą, o czym mówią. No ale zobaczymy. Diablo będzie na pewno próbować również powalczyć, bo przypominam, że dodatek jest zaplanowany na przyszły rok chyba pod koniec. Nie?
Tak, a z tym dodatkiem to też taka idzie wiadomość, wyciek jakiś na temat tego, że Blizzard rozważa, ile jesteśmy gotowi zapłacić za ten dodatek. W sensie prowadzi jakieś takie pewnie wewnętrzne badania, informacje, czy jesteśmy w stanie, jakby, i jakie są te widełki, bo dzisiaj tak naprawdę się nie płaci za grę jakiejś konkretnej kwoty, tylko są te różne poziomy tak naprawdę zaangażowania, czyli czy chcesz mieć dodatek 3 dni wcześniej, czy chcesz mieć dodatek z dodatkowymi pancerzami i nie wiem, skórkami konia, tak? I tak by, w zależności od tego możesz zapłacić od tam, w przypadku nowej gry, od $70, czyli tej standardowej w tym momencie kwoty, tam 300 kilkudziesięciu, do pewnie jakieś 500, kiedy płacisz za jakąś edycję, która kosztuje około $100, więc Blizzard podobno zastanawia się, ile jesteśmy gotowi zapłacić za dodatek, co jest taką raczej nie za dobrą informacją. W ogóle to nie jest dobra informacja, bo na przykład to, co mnie zupełnie rozczarowało w kontekście Diablo 4, to była informacja, kiedy na BlizzConie oni chyba wtedy podali datę, taką wstępną. To było tak, ale kiedy? Że pod koniec przyszłego roku? W ogóle what the fuck, nie? To znaczy, ile mamy czekać na pierwszy dodatek do tej gry? To jest... To ma być gra usługa, to się powinno coś cały czas dziać, nie?
Są sezony rozpisane. Są sezony, dokładnie.
Są, owszem, ale pierwszy sezon był na przykład rozczarowujący, jeśli chodzi o ilość zawartości.
Tak.
Mało zmieniał. Drugi sezon był znacznie ciekawszy pod tym względem. Nawet trochę pograliśmy chyba.
Tak, ja wciąż gram. No.
Tak, tak, tak. Ty jeszcze ściągasz. No właśnie, więc ja pograłem trochę mniej, trochę się pobawiłem i spoko, fajnie, że jest dużo nowej jakby mechaniki takiej konkretniejszej rzeczywiście, ale znowu ja nie czuję, żeby ta gra tak dynamicznie się rozwijała. Dla mnie to było zupełnie rozczarowujące, że tak późno będzie ten dodatek. A jeszcze dodatkowo, jak rzucą jakąś absurdalną kwotą, to już w ogóle super, Blizzard, dobra robota, nie?
No i nie, no mam podobne odczucia. To niby ten sezon drugi pokazuje, że mogą to fajnie rozwijać, ale z drugiej strony, jak teraz więcej pograłem, już wbiłem w tym drugim sezonie kilkadziesiąt godzin, i jestem gdzieś tam przy chyba 80 levelu, już nie pamiętam.
No, dużo, chociaż tam się szybciej awansuje,
tak,
teraz.
Tak, szybciej się awansuje. No, chociaż potem to wiadomo spowalnia, ale niemniej chodzi mi o to, że jak wykonasz content questowy, który ci dali w tym sezonie drugim z tymi wampirami, kiedy odblokujesz wszystkie umiejki i wymaksujesz je, co już też dokonałem, kiedy wbijesz wszystkie przedmioty, tam dodali taki jakby... Wykonując questy, zabijając wampiry, dostajesz punkty łowcy, które powodują odblokowywanie jeszcze innych nagród niż w ogóle tam masz, nie? I kiedy to zrobisz, to nagle się orientujesz, że zostaje ci nic innego, jak tylko chodzenie na te dungeony koszmaru, żeby levelować glify, czyli tą tablicę mistrzowską. Jakby teraz wchodzę tutaj w zupełne szczegóły ludzi, którzy grali w endgame'ie. Niemniej chodzi o to, że tak naprawdę cofasz się do tego, co było w podstawce. I nie ma tam nic więcej. Oprócz oczywiście, że są przedmioty nowe i tak dalej. Możesz próbować jakichś nowych buildów, ale nic nie ma więcej. I to jest właśnie dlatego, te sezony są trochę na krótko.
Znaczy wiesz, to ja powiem tak w kontrze, że mówisz, spędziłeś tam kilkadziesiąt godzin
w sumie mało.
Darmowym sezonie, jak już kupiłeś grę, to on jest darmowy, nie? Więc jakby założenie w ogóle, POE też tak wygląda trochę, jakby cykl życia POE wygląda tak, że to 3 miesiące jest nowa liga, tak. Czyli te nowe mechaniki i tak dalej. I jakby wszyscy grają, a potem się ludzie wykruszają, nie wiem, po pierwszym miesiącu, po drugim miesiącu i tak dalej.
I potem
wracają, kiedy jest nowa liga, więc w pewnym sensie to jest normalne, że jakby zaspokoiłeś swoją ciekawość, bawiłeś się, odkładasz.
To jest ten okay, gry trochę.
Ale nadal nie mam motywacji, żeby dobić do setnego levelu. Chce mi się. Odpadam gdzieś tam już przy 70+, już zaczynasz się nudzić, bo w zasadzie jedyne, co ci pozostaje, tak. To próba znalezienia nowego sprzętu, który dropi bardzo rzadko.
I który jest absolutnie beznadziejny, tak. Bo po prostu to, jak nie daje satysfakcji ten sprzęt, to jak przynajmniej mnie, ale wiele osób o tym mówiło, że po prostu to jest jak na grę, która się opiera na lucie, na zbieraniu przedmiotów, to przedmioty są jednym ze słabszych aspektów, w tym sensie, że od pewnego momentu to są po prostu przedmioty, które, czy w ogóle bardzo długo nimi żonglujesz, na zasadzie nie wiesz, jak się nazywają, po prostu dodają ci troszeczkę więcej procentów tam, gdzie chcesz i po prostu sobie przekładasz, a później też owszem, polujesz na jakiś konkretny, ale właśnie potem na przykład już polujesz na kolejne wersje tego konkretnego, które są troszeczkę lepsze procentowo, to się robi z tego taka matematyka. To nie jest fajne, nie? Pamiętam, że właśnie w POE to było znacznie ciekawiej rozwiązane. Przez całe to, jakby to tam, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to jest w ogóle lepiej zrobione w POE. Przynajmniej może nie z tego ultra hardkorowego poziomu kogoś, kto gra tysiące godzin, ale z tego poziomu dla mnie to była znacznie ciekawsza w Diablo 2, znacznie ciekawsza pod względem lutu. A tutaj jakby nie wiem, kiedy Diablo 4 przestanie pod tym względem kuleć, ale mam wrażenie, że na to jeszcze zejdą ze 2 lata twórcom, bo to jest bardzo korowy jakby element gry i to nie potrafią tego, w sensie nikt by nie potrafił tego zmienić na przestrzeni miesiąca czy dwóch, nie?
Kilku sezonów.
Tak, więc to jeszcze potrwa.
Dlatego w kontekście tych wszystkich właśnie problemów z Diablo 4 zastanawiam się, czy ten świeży start, o którym mówiłeś przy okazji POE 2 pozwoli jakby trochę uszczknąć bazy graczy
na pewno,
Diablo 4.
Na pewno.
I jeżeli tak, to jak odpowie Blizzard?
Nie odpowiem.
Nie odpowie, bo oni rzeczywiście dodatek mają końcówka roku, z tego co pamiętam, więc raczej w drugiej połowie przyszłego roku i no pewnie jakiś sezon będą mieli po drodze, tak? No
to, ale to już wszystko jest pewnie w ruchu, tak? Więc na jakąś
nowy
reakcję
sezon
będziemy
chyba,
musieli czekać.
Chyba w styczniu, albo na początku lutego, czyli będziemy jeszcze jeden, czyli licząc 3 miesiące, czyli jeszcze 2 sezony chyba mamy.
Zdążą mieć jeszcze tak, tam. Jakby też lucie. Ciekawe, bo na przykład tutaj jest taka różnica między POE a Diablo 4, że POE te kolejne mechaniki dodaje, to znaczy one się kumulują na sobie. W jakimś tam chyba stopniu, nie wszystkie literalnie, ale jednak one zostają w kolejnych sezonach. Na razie w Diablo było tak, że one jedne zastąpiły drugie, więc jakby to mogło być ciekawe. Znaczy ja rozumiem, że to też trudniejsze w projektowaniu gry, bo to po prostu może powodować jakieś zależności, które będą już poza ogarnięciem, tak? Ale jakby na pewno jest tak, że jakoś super się nie zmieni Diablo do tego przyszłego, do czerwca, tak? Dobrze pamiętam? Jakoś tak gdzieś połowa roku to POE 2 ma być. Zobaczymy. Dobra, ale jeśli mówiliśmy o POE 2, to możemy też powiedzieć o Dragon's Dogma 2. Nie wiem, czy widzieliście ten gameplay, który pokazano ostatnio?
Tak.
Tak.
Ten showcase cały właściwie.
Tak. W zasadzie był taki showcase. I jak wam się to podobało?
Ładne. Fajnie to wygląda. Szczególnie to jest nawet rzecz, o której wydaje mi się większość osób wspominało w kontekście walki z tym Talosem, tym kroczącym kolosem. Pamiętam, że chyba ty nawiązywałeś, że to trochę wygląda jak Attack on Titan.
Tak. No takie miałem skojarzenie. Tak. Taki wielki stwór, gigant idzie wielkości właśnie takiego tytana z tego z mangi.
Ja bym tutaj jeszcze dłuższe porównanie może do Shadow of the Colossus. Wiadomo, że tak by nie jest na pewno na tym poziomie, bo Shadow of the Colossus mimo wszystko opierało się na walce tylko z gigantycznymi przeciwnikami. Tak. Ale już Dragon's Dogma 1 pokazał, że jak fajnie można zrobić walkę z powiedzmy takiego średniego rodzaju przeciwnikami, z wielkimi przeciwnikami, ta mechanika wspinania się na przeciwników. Ja właśnie niedawno zacząłem grać w Dragon's Dogma 1, bo akurat była promocja na Switchu, chciałem przetestować tę grę i kurczę, fajne to jest mimo wszystko.
Jest inne. To jest w ogóle cecha wielu japońskich gier, że one są po prostu inne od tego, co znamy. I to jest to, za co one są... To mnie ujmuje jakby w japońskim game devie często, że nawet jeśli nie mam ochoty grać w dany typ gry, to potrafią japońscy twórcy zrobić z tego coś absurdalnie innego i to już samo w sobie jest inspirujące. Ale tak, to, co mi się z kolei w showcase średnio podobało, to był bardzo mocny nacisk na fabularny aspekt, ale no ja po prostu... To znaczy, dla mnie to było strasznie takie miałkie, nieinteresujące i patetyczne, w sensie na poważnie, za bardzo na poważnie. Ja szczerze mówiąc wolę, inaczej, Final Fantasy XVI dawało mi takie trochę wajby Final Fantasy XVI, które mi się nie podobało. Mhm. Nie podobało mi się, było zbyt poważne, było strasznie przegadane, było takie... No nie podobało mi się fabularnie. Nie dokończyłem tej gry właśnie głównie z powodu fabularnego, a nie z powodu gameplayu, bo gameplayowo ta gra potrafiła zrobić mi niesamowite wow, właśnie, takie japońskie wow, a nie potrafił mi właśnie dowieść, fabularnie mi męczyła. I tutaj widzę trochę podobny patos. Wolałbym, szczerze mówiąc, trochę klimat w stylu, nie wiem, Final Fantasy VII, czyli gdzie jest połączenie patosu, ale też humoru, pewnego cringe'u, jakiejś takiej zabawy konwencją. Mi się to, moim zdaniem, to znacznie lepiej wychodzi w tego typu grach, a nawet właśnie, powiedzmy, przynajmniej ja miałem takie skojarzenie, że mi się to kojarzyło z Final Fantasy XVI, a Final Fantasy XVI dla mnie jest zbyt poważne, zbyt takie nadęte, a za mało właśnie jest w tym jakiejś zabawy konwencją. I to jest jakby taki element, który mi się nie podobał, ale z drugiej strony rozumiem, że dla jedynki też nie grało się dla fabuły, tak? To znaczy Dragon's Dogma to nie była gra, którą ludzie, o super, musisz pograć, żeby poznać tą historię. Nie. Raczej musisz pograć, żeby wleźć na tego smoka, tak? Na tej zasadzie, albo tego typu, że ona była gameplayowo fajna. Tutaj na przykład ten fabularny aspekt też mi się gryzie mocno z tym, jak gra określa tych twoich towarzyszy, bo oni się... Masz drużynę, w której tak. Trochę wzorem, nie wiem... Czy wzorem, to nie jest wzorem, ale powiedzmy, może mi się to kojarzy trochę z Dragon Age'em, w tym sensie, że oni sobie sami tam działają, ale możesz im pewne wyznaczać jakieś tam zadania, cele, czy coś takiego. I oni się nazywają pawns, czyli z angielskiego pionki. I to już samo w sobie takie jest uwłaczające.
Dokładnie.
To znaczy, na zasadzie to mogą być ciekawe postacie, jeśli po prostu to są pionki jakieś po prostu. I to już dla mnie było takie... Aha, czyli nastawiacie się raczej na gameplay, okej, okay, w porządku, nie mam z tym problemu, nie? Ale z jednej strony tutaj był cały showcase poświęcony fabule, a z drugiej strony będziesz się obracał w otoczeniu jakichś po prostu...
Pionków,
nie?
Którymi będziesz sterować jak na planszy.
Dokładnie, tak jakby... A przecież postaci w grach potrafią być super jakby ekscytującymi bohaterami. Dragon Age znany jest z tego właśnie, że ludzie w tych postaciach się zakochiwali nawet i dosłownie. Mhm. Ale jakby potrafili o nich pamiętać, mimo tego, że też były technicznie rzecz biorąc pionkami twoimi w twoich rękach jako gracza i demiurga tej drużyny, nie? Więc zobaczymy, jak będzie z tymi pionkami.
Ja, japońska kultura ma coś problem z tym patetyzmem w ogóle. Jak przypomnijcie sobie i gry, ale i anime, i filmy, oni zawsze mają te sceny takie właśnie górnolotne. Jest Dragon Ball przecież, to jest, kiedy oni stoją naprzeciwko siebie i gapią się.
Ale ma to swój urok.
No, oczywiście, że tak, że kochałem. Z lekcji religii uciekałem ze szkoły, żeby oglądać. I
na RTL-u, czy jakoś
tak? Tak, chyba
RTL 7,
wtedy,
tak. Polonia 1. Tak.
I to leciało rano, a potem leciało chyba po 16:00. Kolejny odcinek. Rano chyba były powtórki z dnia poprzedniego. Niemniej, ale to przecież przetrwało do dzisiaj. I Final Fantasy jest tego świetnym przykładem. Były małe może jakieś odstępstwa, ale niemniej nadal w tej serii jest ten patetyzm.
Ale właśnie jest, ale jest, nie jest tylko i wyłącznie on, tak? Bo często to są, nie wiem, Final Fantasy VII, no to już mówiłem, tak? Mamy nawet przecież Clouda, który się przebiera i w ciuchy kobiece i tańczy, czy występuje na scenie w tych ciuchach. Jakby jest tam dużo takich rzeczy, gdzie jest zabawa konwencją, albo dużo humoru. Final Fantasy 8, też przecież takie baśniowe, powiedzmy,
takie
wizualnie
romantyczne,
trochę. Tak,
jest bardzo mocno, ale to jest jedna z najdziwniejszych gier. Szkoda, że tak niedoceniona
tak,
dzisiaj.
Tak, 8 jest taka trochę zapomniana, mam wrażenie.
Cholera, ale szkoda, bardzo chciałbym remake zagrać, bo to jest gra o dzieciach, które mieszkają w sierocińcu i każą im, no w zasadzie są najemnikami wojennymi. To jest wow, w ogóle Square Enix.
Mocny temat.
Kiedyś byłeś odważny.
Ale właśnie to jest to, że oni potrafili, w sensie wiele z tych dobrych japońskich gier, moim zdaniem, potrafi łączyć w sobie zarówno tematy poważne, jak i takie, które rozładowują trochę to napięcie. Podałeś przykład tego Dragon Balla, powiedzmy, ale tam też przecież to nie jest na poważnie, że jest tona humoru w Dragon Ballu.
Tak.
Nie wiem, takie anime, okropne. Manga, Tak, ale to już pomijając, ale anime manga, które bardzo lubię, jedno w sumie z niewielu, bo jakimś wielkim fanem nie jestem, to jest Full Metal Alchemist. Mhm. I tam też jest połączenie bardzo poważnych tematów. Tak. Ludobójstwo, holokaust, rasizm,
eugenika,
jakby, i to są super jakby takie mocno opowiedziane historie, a z drugiej strony jest tona takiego czysto japońskiego humoru, łącznie z tym, że postacie, nie wiem, rzucają w siebie kowadłem albo jakimś czymś twardym w łeb komuś i tak dalej. I właśnie tego mi brakuje.
Kropelka.
Tak, 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 taka kropelka, która, to wszystko i te oczy takie, które się robią i czerwone tam, kiedy ktoś, nie wiem, dziewczyna mówi do głów do jednego z braci, no to oni oczywiście są cali czerwoni i tak
nawet
dalej.
Nawet ten...
Winfrey się nazywała ta
ten taka... rycerz, czyli brat głównego bohatera, pamiętam jego imienia, sorry. To nawet on się czerwienił, chociaż był rycerzem.
Tak, tak. Chociaż miał pancerz, tak. Nie było jakby go tam, bo...
Tak, był pancerzem.
Był pusty w środku.
Ja tak do pewnego stopnia zastanawiam się, czy to, o czym Adam wspominałeś, czyli takie twoje zmartwienie na temat tego, czy ta fabuła jakby dowiezie, to jest kwestia tego, czy to faktycznie się w grze pojawi, czy to jest może trochę jakby kwestia tego, jak reżyserowane są trailery, jakby pokazy przedpremierowe gier w Japonii, bo w ogóle sam showcase. Ja mam w ogóle wrażenie, że showcase tego typu, czyli że stoją panowie deweloperzy, pokazują coś na wirtualnej tablicy i potem przedstawiają i opowiadają o tym, to jest takie bardzo japońskie.
Tak,
to jest taki bardzo japoński sposób jakby sprzedawania gry przed premierą. I zastanawiam się, czy to może nie jest kwestia tego, że oni nam po prostu sprzedają w taki swój sposób tą fabułę.
No zobaczymy. No,
zobaczymy.
To jest oczywiście tylko i wyłącznie to, co pokazali. Ja nie mówię, że gra będzie. Jestem bardzo ciekawy.
Tak.
Bo to jest jeden z tych mocnych początków, znaczy mocnych gier na początku przyszłego roku. Chyba marzec.
Marzec, tak.
I nielicznych, niestety. No, to nie będzie chyba...
Wolniejszy rok się szykuje.
Tak, tak. Więc jakby ja szczerze mówiąc mocno czekam, po prostu gdzieś tam mam taką wątpliwość, dużo pokazać, rozumiem, mogli też pokazać tą fabułę trochę na zasadzie, hej, mamy fabularną grę, fani fabularnych gier, chodźcie do nas na tej
taki
zasadzie.
Taki będzie klimat, nie? Że
tak,
więc uderzamy w te tony.
Więc zobaczymy, może niekoniecznie to rzeczywiście będzie jakiś problem, nie? Ale tak tylko rzucam, żebyśmy po prostu podyskutowali sobie. Widzieliście fotosy z planu Fallouta, serialu Fallouta?
Tak. Tak. Bardzo ładne, powiem szczerze. Cztery fotosy.
Pokazano. Na Twitterze można je zobaczyć. Jeśli oglądacie materiał wideo, to pokażemy wam je w tle w tym momencie. Poprosimy bardzo o to, żeby się pokazały. Są to cztery fotosy, na których możemy zobaczyć główną bohaterkę, która jest jakby, no właśnie, główną postacią tego serialu.
Ubraną w strój skrypty.
Tak, w strój skrypty. Wychodzi skrypty.
Tak.
Możemy zobaczyć rzut na miasto, takie postapokaliptyczne miasto, wioskę, bardziej może miasto, wioskę, coś takiego. I jakby z jej pleców trochę, tak chyba, bo to jest chyba ona. Możemy zobaczyć
Gula,
czyli człowieka bez nosa w gruncie rzeczy. I coś jeszcze możemy zobaczyć, już nie pamiętam co, ale jest jeszcze jakiś czwarty.
Był jeszcze z kimś Power Armor, foto z Power Armorem i jeszcze mężczyzną jakimś, ale był faktycznie Power Armor pokazany.
Tak, dwie postaci. I tam jest dużo zieleni w tle, więc już już w redakcji wypadły takie wątpliwości, czy to nie jest zbyt jakby ładne, zbyt takie żywe, jeśli chodzi o Fallouta.
To wydaje mi się, że zależy od kontekstu.
Po pierwsze, potem to są fotosy, to znaczy to mogą być rzeczy, które nie będą, to mogą być po prostu zdjęcia z planu, niekoniecznie sceny z serialu, tak? Więc...
Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, nie wiem, czy to było w ogóle potwierdzone gdzieś w jakimś jakby przekazie dotyczącym tego serialu, bo wyleciało mi to kompletnie z głowy, ale to wszystko jakby jest mocna sugestia, że fabuła i akcja będzie umiejscowiona na wschodnim wybrzeżu. Nie wiem, czy kojarzycie jakby w ogóle w Falloutach mocno czuć jakby tą różnicę pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem. One wyglądają zupełnie inaczej. Bethesda właśnie bardziej szła w to wschodnie wybrzeże w przekazie Fallouta 3, 4. 76 zresztą też, no bo Virginia Zachodnia też jest na bardziej po tej wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Natomiast Obsidian, kiedy robił Fallouta New Vegas, on właśnie był bardziej w stylu tych pierwszych dwóch Falloutów, gdzie mieliśmy to zachodnie wybrzeże, Kalifornia, Arizonę, Nevadę.
Tak. I tam było rzeczywiście sucho,
Czyście. Ale też miasta wyglądały inaczej. Tak, nie wiem, czy zauważyliście na zachodzie Stanów w Falloutie, te miasta są już bardziej rozbudowane. Nowy Vegas, które jest, no wiadomo, przedstawione jakby na potrzeby gry, jakby w ramach ograniczeń gry, ale było dużą jakby metropolią. Natomiast na wschodzie te zawsze miasta wydawały mi się jakieś takie biedniejsze, to wszystko biednie wyglądało. Mieliśmy Diamond City w Falloutie 4, mieliśmy Megatonę w Falloutie 3, które wyglądały mimo wszystko tak, jak bardziej takie osady, one nijak jakby porównywały się. Natomiast też ten charakter, to o czym powiedziałeś, że zielony jakby, zielona apokalipsa. Na zachodzie mieliśmy pustynię, tak? Mieliśmy pustynny klimat, mieliśmy dużo właśnie jakichś takich kolorów ciepłych, uderzających w pomarańcz, żółć, no bo wiadomo, pustynia. Na zachodzie, szczególnie w Falloutie, na wschodzie, przepraszam, na Falloutie 76 mieliśmy właśnie taką bujną roślinność. Tam fabularnie to było chyba wytłumaczone tak, że Wirginia Zachodnia nie oberwała aż tak mocno, jak inne części Stanów, więc tam jakby ta roślinność mogła bardziej przetrwać.
Ale to jest w ogóle tyle ciekawe, że zielona postapokalipsa jest jak najbardziej, postnuklearna apokalipsa, tak, żeby była jasność, jest jak najbardziej sensowne. To tak, znaczy, to nie jest tak, że powstanie ta słynna pustynna, znaczy wasteland, jakoś taka wasteland taki, mm-hmm, i właśnie skojarzone, nie wiem, mamy obrazy z Mad Maxa, albo właśnie tak, z Fallouta i tak dalej w głowie. Są takie miejsca na Ziemi, gdzie testowano dużo broni jakiejś tam atomowej, nuklearnej i tak dalej, i tak dalej. I jak najbardziej istnieje tam życie, są tam zwierzęta, jest tam roślinność. Owszem, ona jest napromieniowana i to jest w ogóle ciekawe, zdaje się, miejsce badań, to znaczy badają naukowcy, jak w ogóle te zwierzęta funkcjonują, bo to może być jakiś tam, przydać się może kiedyś potencjalnie, oby nie, ale jakby się to bada, ale też może się przydać na przykład do badań na przykład nad rozwojem nowotworów i tak dalej, tak, jak to wpływa na te zwierzęta i tak dalej. Ale chodzi o to, że to nie jest tak, że w takim miejscu po prostu umiera życie, jak najbardziej, mhm, tak? Więc jakby oczywiście wizja pustynna może zaistnieć w takim sensie, jeżeli na przykład, nie wiem, uniósłby się pył, który by podgrzał jakąś planetę, czy coś takiego, zablokował słońce, wymarło.
Nawet mówiono o zimie atomowej, tak, wspomnienia zimy atomowej.
Tak, więc, ale jakby zdjęcia są spoko, w ogóle serial chyba wygląda w ogóle na to, że gry wideo stały się dla twórców, nazwijmy to umownie, hollywoodzkich, czyli powiedzmy, mhm, amerykańskiej twórców filmów, seriali i tak dalej, i tak dalej, stały się nowym Marvelem, chyba, takie mam wrażenie.
Chodliwym tematem takim.
Tak, że musimy się cieszyć z tego, co jest, bo parę lat to będzie do czasu, kiedy przyjdą pierwsze klapy, ludzie już będą znudzeni i będzie musiał sobie znaleźć inwestorzy jakieś nowe pola do zarabiania, bo był okres superbohaterów, no to teraz jest okres właśnie, może jeszcze nie tak duży, nie, ale jednak tych serialowych, czy tych growych rzeczy jest po prostu masa, nie? I do takich przez lata nie mogliśmy się doczekać jakichś adaptacji dobrych, raz, że dobrych marek, w tym sensie, no, że jakby Mortal Kombat to może nie jest najbardziej ambitna marka, jaka wyszła w grach wideo, tak? A jakby tych, które coś opowiadały, na przykład nie było, tak? Że twórcy sięgali po Dooma, po Mortal Kombat, po te, powiedzmy, marki takie kultowe, niewątpliwie znane. Proszę?
Ale durne.
Ale durne, tak. A teraz jakby właśnie...
Lekkie.
The Last of Us. A teraz mamy The Last of Us na przykład, nie? Czyli nie wiem, jakąś tam grę, o której wszyscy powiedzieli nagle, wow, gry potrafią opowiadać takie historie, tak, jak filmy, nie?
Mieliśmy dwa lata temu, czy trzy już nawet lata temu, Arcane, które co prawda nie było oparte jakby na fabularnych, ale na tym rozbudowanym uniwersum Riotu, tak, tak, League of Legends, które jest, też wyszło świetnie.
Jest też znakomite, zarówno wizualnie, jak i też porusza, tak, takie całkiem ciekawe tematy, jakieś tam nierówności społecznych, powiedzmy, jakiejś rewolucji przemysłowej, tego, mm-hmm, typu rzeczy. Więc to też było ciekawe. Jakby tego jest dużo. Twórcy, którzy robią Fallouta, to są ludzie, którzy stoją za Westworld między, tak, innymi, więc to jest też dobry serial.
Tak, tam scenografia była śliczna. Tak. A ja się najbardziej właśnie boję tutaj o scenografię.
To jest trochę rzecz, na którą zwróciłem uwagę, zanim zaczęliśmy nagrywać. No bo mimo wszystko jakby stylistyka Fallouta to jest taki retrofuturyzm zrobiony na śmiesznie, tak? Może na śmiesznie to nie jest dobre określenie, ale na karykaturalnie.
Ale Fallout jak najbardziej,
tak,
to jest masa takiego
typu. Bardzo, jest bardzo karykaturalny, jest bardzo przerysowany i zastanawiałem się do pewnego stopnia, czy jakby przeniesienie tych wszystkich, powiedzmy, jakichś elementów typu jakieś, nie wiem, samochody zasilane energią atomową, odkurzacze zasilane elementem, tymi... Cała ta ikonografia serii, czy ona w ogóle ma szansę działać...
Voldboy z tymi całymi, tak, śmiesznymi animacjami,
tak,
i tak
dokładnie,
dalej, tak?
Te wszystkie terminale, czy to ma opcję w ogóle działać w tworze live action, tak? W tworze z aktorami nagrywanym po prostu.
No to jest właśnie, wydaje mi się, jedno z największych zagrożeń tego serialu i myślę, te obawy, kiedy patrzysz na te zdjęcia i myślisz, kurczę, no nie wiem, są jak najbardziej uzasadnione, no bo jeżeli, jak popatrzycie na historię sobie filmów post-apo, to pierwsze, wcale nie było ich aż tak dużo, po drugie, jeszcze mniej było tych udanych, a po trzecie były jeszcze takie, które były okej, ale na przykład scenografia ci nie odpowiadała, albo były takie, co scenografia była okej, ale znowu sam film taki sobie, na przykład I Am Legend był z takim filmem, gdzie to miasto wygląda dość przekonująco, ale sam film tam ludzie mieli ogromne zastrzeżenia, prawda? I ja się strasznie boję, bo Fallout jest bardzo specyficzną grą.
Bardzo.
Jest mnóstwo rekwizytów, które są dosłownie ustawione przez takiego, wiesz, mistrza z teatru. Typu wchodzisz do knajpy i tam siedzi za, do opuszczonego miejsca i tam siedzi za stolikiem kościotrup, który ma odpalonego kiepa w tym, nie? I jakby po co to jest? No to jest taki wink-wink do gracza. Czy zachowają to? I czy nie będzie to wyglądać idiotycznie w filmie, to jest zupełnie jednak inne medium. Opiera się, inaczej się komunikuje z widzem, tak?
Tak kampowo to może wyglądać.
Tak, taki, dokładnie.
A nie jest kampowy Fallout w grze, nie? A w serialu to mogłoby takie dokładnie mieć wrażenie. Nie?
To jest zabawne, bo to jest jakby seria, która sama w siebie jakby bierze super na poważnie, ale cała otoczka nie jest zrobiona na poważnie. To jest właśnie, wydaje mi się, świetne w tej serii.
Jeżeli to będzie wyglądać tanio, to kurde, ja myślę, że tu jest, oni muszą tu mnóstwo kasy dać, jakby to musi wyglądać zarąbiście przekonująco, ten świat.
Wiesz, kasa niestety, co nam Wiedźmin potwierdził, nie gwarantuje, że coś będzie dobrze wyglądać, bo Wiedźmin był bardzo drogim serialem i bardzo biednie wyglądającym serialem.
Tak.
Ale to zostawmy. Więc Fallout, no. Nie wiem,
mamy nadzieję, ale
tak. Znaczy, no, na razie należy być optymistycznym,
tak,
bo są dobrzy twórcy, jest wydawca, który raczej robi dobre rzeczy, takie, on robi niewiele, bo to jest Amazon, tak?
To jest Amazon.
I ale oni robią niedużo seriali, ale robią raczej wysoko takie jakościowe.
Pierścienie.
No tak, no Pierścienie nie wyszły, może nie mogły wyjść w pewnym sensie, tam jest zawikłana jest ta historia z tymi prawami autorskimi, do czego,
no, tam się dużo działo,
do czego Amazon miał prawo w kontekście Silmarillionu, a do czego nie miał. Ale na pewno nie wyglądał ten serial źle, to znaczy on był nudny, ale wyglądał bardzo dobrze, więc Fallout powinien wyglądać bardzo dobrze, niekoniecznie, znaczy będzie nudny, no to są już inni twórcy, nie?
Tak.
Ale na pewno nie jest to w każdym razie też masówka Netflixa, gdzie trochę z Netflixem to jest tak, że widzisz jakiś serial i po prostu to jest tak 50-50, może będzie dobry, może będzie ciekawy, bo Netflix robi masówkę, więc tu bym się bardziej martwił, czy na przykład taki Fallout nie wpada wtedy w jakieś takie właśnie, w jakąś taką masowość tego Netflixa, nie? Dobrym, najgorszym tego przykładem dla nas jest ten Wiedźmin, prawda, gdzie właśnie on nie jest dla Netflixa niestety rozczarowaniem, to jest smutne, bo co trzeba było dowieść, to dowiózł na przestrzeni lat, skasują go pewnie. Jak znam życie, to po tym sezonie, pierwszym sezonie bez Cavilla go skasują. To jakby Netflix jest generalnie zero sentymentu, to znaczy ogląda się, to jest sezon, nie ogląda się, to kasujemy, niezależnie od tego, czy historia się skończyła, czy się nie skończyła, czy była zaplanowana.
Raczej nie dają drugiej szansy.
Tak, jakby tutaj po prostu decydują czysto pieniądze, zaangażowanie i tak dalej, zresztą pokasowano teraz sporo seriali, nam Cień i Kość na przykład jest jeden z takich seriali skasowanych, fantazy powiedzmy.
O nie, skasowali?
Tak, nie będzie
kontynuacji. O nie, no, bardzo nie mi się podobał pierwszy sezon.
Nie, czy chyba był drugi, tak?
Był pierwszy, chyba drugi, tak.
Ale wiem, że niedawno była informacja, że już nie będzie kontynuowania.
O nie, no to teraz mnie zasmuciłeś, powiem szczerze, na żywo. Live reaction.
Live reaction, tak. I no więc właśnie zobaczymy, nie? Fallout w każdym razie jakieś tam... Ładne są te fotosy.
Ładne.
Pewnie będą tak jak twórcy The Last of Us wypuszczać nam raz na jakiś czas kolejne jakieś obrazki, więc...
A też przekonam się już niedługo, bo premiera bodajże w kwietniu.
Ciekawe, czym się będą inspirować, bo skoro przy Last of Us mogli się inspirować drogą McCarthy'ego, czyli poważną opowieścią o drodze przez brudny, niebezpieczny świat, tak tutaj Fallout to jest przecież śmieszkowe dość stylistyka pełna dziwnych odpałów, więc zastanawiam się, w którą stronę pójdą, no ale też czekam, jak najbardziej będę oglądał.
Humor jest trudną sztuką, tak? To znaczy łatwiej jest opowiedzieć empatetyczną historię, niż napisać historię, która jest śmieszna, ale nie w sposób zły, właśnie, to jest właśnie trudne. Zwłaszcza taki humor, bo to nie jest humor w stylu wypuśćmy, nie wiem, stand-upera, żeby sobie żartował konkretnie, tylko to jest taki humor między wierszami.
Taki subtelny mocno.
Tak,
rekwizytowy, tak. Często jakby przekazywany przez właśnie jakieś elementy otoczenia.
Tak, dokładnie, więc... Więc, no zobaczymy. Patrzę w notatki, co jeszcze możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć bardzo krótko, bo mówiłeś o miastach z Fallouta, bardzo mi się to podobało, jak mówiłeś o miastach z Fallouta, to zobaczyliśmy dosłownie parę dni temu inne miasto, czyli z Frostpunka 2.
Tak.
Jak wam się widzieć to miasto? To było dosłownie kilka sekund zasadniczo.
To jest ciekawe.
Tak. Większe się wydaje.
Jest większe.
W ogóle to jest...
Jest nowocześniejsze chyba.
Tam, tak. Tam coś latało w powietrzu nad tym miastem. Tak.
Widać, że upłynęły dekady od tej pierwszej
tak
części.
Tak jakby tam były takie jakby ruch.
Tak.
Jakby takie się rozmarzone światło. Ja to odebrałem, jakby to były takie arterie, po których się przemieszczało dużo ludzi. Nie wiem, może jakieś pojazdy.
Może.
Więc wyglądało to na pewno, trochę to miało taką skalę bardziej w stylu Anno, szczerze mówiąc.
Trochę tak.
Bo Frostpunk był takim city builderem, powiedziałbym z gwiazdką albo ze znakiem zapytania. Mhm. Był trochę za grą logiczną, to znaczy można było po prostu schrzanić. To nie było do końca city builder typu sam sobie wymyśl, jak chcesz rozwinąć swoje miasto, tylko niektóre kierunki po prostu prowadziły na manowce. I, no i ta przestrzeń była niewielka, nie? Więc to nie był do końca city builder w takim sensie, rzeczywiście możesz sobie zrobić co chcesz, jak chcesz. A tu to wyglądało trochę jak Anno. Jestem właśnie ciekaw, czy to będzie jakaś konkurencja dla Anno na przykład.
Ciekawe porównanie.
Ciekawe porównanie, ale zobaczymy.
No, ja miałem taką myśl po prostu. Zobaczyłem to oddalające się tę kamerę, która pokazuje nam kolejne, powiedzmy, fragmenty tego miasta i sobie myślę, kurczę, duże to jest. Duże. Spore. Takie, jakbym sobie wyobrażał miasto z Anno właśnie.
Że ten aspekt city buildingowy będzie jednak bardziej podpięty nadal pod ten akcent survivalowy i ten, powiedzmy, wyborów muralnych, które tam były takie.
Fabularno-moralne. Tak.
I zobaczymy, jak to wyjdzie, ale myślę, że to jednak nie będzie szło w stronę Anno, tylko trzymało się tej swojej frostpunkowej formuły.
Ja jeszcze bym dodał może na koniec, że bardzo mi się podoba, że zachowali jakby strukturę tego miasta, bo pamiętam, jak pierwszy raz widziałem Frostpunka, bardzo mi się podobało, że jakby to miasto zawsze było zbudowane na planie koła. Tak, że mieliśmy ten jakby piec ciepło, centralny, nie? Że to ciepło jest najważniejsze w tym świecie i bardzo mi się właśnie to podobało, że było zbudowane na planie koła z tym piecem, tą buchającym ogniem na samym środku.
Nie, to było super, to no tak, no i zachowane zostało.
Zachowane to jest, tak.
Jest jakby, no zobaczymy.
To byłby świetny materiał na serial. Obejrzał serial Frostpunkowy. Pamiętacie taki serial Snowpiercer?
Wcześniej film jeszcze.
Były dwa chyba filmy łącznie.
Był film od reżysera, no, nawet to był zresztą ten sam reżyser, który zrobił Parasite parę lat
później. Tak. To jest ciekawe, bo ten film był takim czysto filmem akcji, bardzo
Nam
dziwnym.
Pike, z tego co pamiętam.
A Parasite z kolei jest takim bardzo, powiedzmy, filmem nastawionym nie na akcję, tylko raczej na...
Tak, ale też uderza właśnie takie jakby społeczne aspekty.
Tak. Tutaj się, bo tam też była kwestia takiego, bo to jest opowieść o pociągu, który przebija się przez zimną
Wieczną zimę, apokaliptyczną
zimę. I tam
w tym pociągu powstaje społeczeństwo takie klasowe, że w zależności od tego, im bliżej jesteś lokomotywy, tym jesteś ważniejszy i tak dalej. No i Parasite też opowiada o jakichś tam klasowych różnicach między tym bogatymi ludźmi i biednymi ludźmi. To jest jeden z filmów roku.
On Oscara wygrał.
Oscara, tak, właśnie. Tak.
2018?
Coś takiego. Jakoś przed pandemią, więc jeszcze w poprzednim świecie. Ale to był jeden z takich filmów, który podbił też Zachód właśnie, jeżeli chodzi o ten. I tak jak właśnie mówisz, Snowpiercer.
Potem powstał serial.
I powstał serial wokół, jakby w tym uniwersum tego.
Nawet nieźle się to oglądało. Ja przeszedłem przez chyba dwa sezony były, czy trzy, już nie pamiętam.
Chyba dwa?
Być może, że czekamy na nowy sezon. Ja obejrzałem chyba właśnie dwa i świetnie mi się to oglądało, chociaż tam są pewnie niedostatki. To nie jest serial jakiś tam super wysokobudżetowy z niesamowitymi aktorami, czy coś tam. Grał tam Sean Bean? Chyba. Szefa tego stukniętego od drugiej lokomotywy. Nieważne, obejrzyjcie sobie. Ale obejrzałbym, pomyślałem sobie, zobaczyłem Frostpunka, obejrzałbym sobie serial właśnie o społeczeństwie zgromadzonym wokół tego reaktora, który każdego dnia walczy o życie i oczywiście są tam jakieś, wiesz...
Decyduje o tym, że dzieci idą do fabryk.
Na przykład, tak, nie?
No to jedna z tych ratujemy chorych.
To jedna z tych decyzji, które podejmujesz właśnie we Frostpunku 1. Ale tak, zobaczyliśmy parę sekund, jesteśmy ciekawi. To będzie chyba w przyszłym roku, prawda? Mm-hmm. Tak mi się coś wydaje. Przynajmniej miejmy nadzieję, bo to są jakby obietnica premiery na wiele miesięcy przed, tego nas nauczył, nie wiem, Cyberpunk na przykład wielokrotnie, jest zawsze obietnicą, a nie faktem wyrytym w kamieniu, więc różnie może być, ale to może być jedna z tych ciekawszych gier przyszłego roku. I jeśli jeszcze mówimy o dwójkach, w ogóle jakiś taki podcast wyszedł nam o odsłonach numer dwa mówimy, nie? Bo mówiliśmy o...
Musi być w tytule dwójka.
Dragon's Dogma, tak, mówiliśmy o...
Poe
2, mówiliśmy...
Frostpunku 2.
Tak, a teraz mówimy o Stalkerze 2. Bo też przy okazji tej samej imprezy, na której między innymi Frostpunka pokazano, tych parę sekund, to pojawił się również nowy trailer z Stalkera, taki mocno fabularny. Powiedziałbym nawet, że trudny w odbiorze dla ludzi, którzy nie znają w ogóle nic z uniwersum, bo też nie też trudny w odbiorze, ale pierwszy komentarz, jaki był podbity na YouTube, jaki zauważyłem, to był komentarz kogoś tłumaczącego w ogóle.
Tak, kontekst jakby wypowiedzi bohatera.
Tak, kim jest w ogóle ten człowiek na ekranie, tak, na tej zasadzie. I zauważyłem, że jakby skoro ten komentarz, nie wiem, zbiera łapki i tak dalej, to znaczy, że było sporo osób, które nie wiedziało, o co chodzi i właśnie potrzebowało takiego wytłumaczenia trochę. No, ładnie to wyglądało.
Dramaturgia w takich wysokich lotów. Mi się strasznie podobało to, co tam mówił ten łysy pan, który nie wiem, kim jest, ale...
No to jesteś jednym z ludzi, na których był ten komentarz skierowany.
Byłem jakby osobą spod wpływu monolitu, z tego co pamiętam.
Tak. Ale...
Dużo lore będzie trzeba.
No, trzeba będzie nadrobić, bo ja to nie jestem jakiś szczególnie...
Ja też właśnie dopiero teraz nadrabiam całe lore. 4
lat temu było w ogóle.
Czytałem książkę, okej, więc jakby... Ale to wiadomo, książka to zupełnie co innego, nie? Więc, ale no, mnie ciekawi na przykład, czy twórcy, albo na ile twórcy ukraińscy, co zresztą mocno było podkreślone chociażby z faktem, że tam był taki napis Made in Ukraine, czyli jakby stworzone w Ukrainie, nie? Że jakby chcieli podkreślić to, że to jest ukraiński produkt. Więc ciekawi mnie właśnie, na ile odniosą się do swojej sytuacji obecnej, do trwającej już blisko 2 lata, tak? Wojny, nie? Bo no nic, to jest jakby... To jest jakby bardzo trudne z jednej strony, żeby, tak, znaczy z czysto artystycznego punktu widzenia jest to trudne, żeby nie zrobić z czegoś bardzo banalnej refleksji takiej, mówię z czysto artystycznego, bo z czysto moralnego to w ogóle nie ma o czym mówić, to wiadomo, że ta refleksja jest banalna i oczywista, tak? Są źli i są dobrzy. A tutaj jakby jest sytuacja raczej na zasadzie, ale to się źle broni artystycznie, nie? Jakby sztuka woli takie bardziej historie delikatnie nam serwujące, nie w szuflą wkładające nam interpretacje, więc ciekawy właśnie jestem, czy coś będzie można tam wyczytać, czy oni tam coś dodadzą, czy coś w tej opowieści będzie dotyczyło właśnie wojny, bo pewnie nie mieli tego w planach, to znaczy oni tą grę przecież zaczęli pracować nad nią znacznie wcześniej niż te niemal 2 lata temu, więc jakby już musieli mieć napisany scenariusz, stworzoną masę rzeczy wokół tego, więc ciekawi mnie, na ile coś zmienili. No to wiemy tego,
no,
nie?
Jestem przekonany, że tak. No, to musiało się odbić na nich. No przecież robili tą grę w Kijowie pod nalotami, więc jakby...
Tak. W tym momencie chyba większość studia przeniosła się do Pragi.
Tak.
Ale wspominali właśnie, że wiele osób jakby zostało w kraju i pracować, czy nie została też walczyć. Więc...
Tak. No więc też tak myślę, bo jestem ciekaw, jak to zrobią, nie? Bo...
Ale czekam bardzo. Mam nadzieję, że już nie będą przekładać. Znaczy, jeżeli gra tego będzie potrzebować, jasne, niech przełożą, ale bardzo chciałbym to zobaczyć w przyszłym
roku. Ja podejrzewam,
że
przełożą. Jakbym miał strzelać, to bym powiedział, że przełożą, bo jednak okoliczności przenoszenia studiów, właśnie całe te fakt, że część ludzi przestała pracować, chyba tak coś kojarzę, bo nawet, znaczy akurat... Była taka informacja o deweloperze Stalkera, który zginął na froncie, ale to chyba był jeden z tych, już nie pracowali w tej, jakby tylko nad dwójką, tylko po prostu dawno temu pracował nad jedynką. Więc jakby nie wiem, na jaki to mógł być, jak duży mógł być to procent osób, czy w ogóle były takie osoby, ciężko powiedzieć, bo nie wiem. Ale to na pewno nie pomogło w tym cholernie trudnym, skomplikowanym i pełnym wyzwań procesie, jakim jest tworzenie gry wideo, więc jakby jeżeli dodatkowo jeszcze dochodzi tutaj całe to obłożenie emocjonalno-organizacyjne w postaci przenoszenia studia, wojny, bliskich, zagrożenia i tak dalej, to na pewno to nie pomaga. Chociaż, nie wiem, może być też mobilizujące na zasadzie właśnie, hej, zależy nam na tym, żeby pokazać, że Ukraina to jest kraj, prawdziwy kraj, który ma swoją historię i kulturę i my
tworzymy
chcemy
świetne
tworzyć
produkty,
dzieło, tak, które będzie czymś więcej niż tylko prawda, produktem, na którym zarobi nasza firma, ale też będzie właśnie czymś, co odegra jakąś rolę, nawet jeśli niewielką, to w jakiejś tam jakby taką, powiedzmy...
Wizytówką kraju na
tak,
świecie.
Tak, jakąś taką moralną bardziej, czy tam jakąś właśnie kulturową wizytówką, tak. Dowiedzieliśmy się też, że gra ma starczyć opowieść na jakieś 40 godzin, co jest strasznie dużo.
Bardzo dużo.
Duża gra.
I wydaje mi się, że to jest tak z 2 razy więcej niż Metro, poprzednie Metro Exodus. Nie pamiętam dokładnie, ile Metro Exodus, ale wydaje mi się, że to było na 20 godzin jakoś tak, w ogóle metra jakieś mniej więcej w tym czasie były. No to jest naprawdę dużo. Tylko wiecie, z tymi godzinami to często deweloperzy tak mówią. Mówią, nasza gra będzie na 20 godzin, potem no jak będziesz lizał wszystkie ściany, to będzie na 20 godzin, ale tak naprawdę da się ją przejść w 12 na przykład.
To też jest troszeczkę miał wszystko inny charakter gry, bo nawet w Metro Exodus, gdzie mieliśmy te powiedzmy semi-otwarte mapy, mieliśmy tam przestrzeń, po której mogliśmy się przemieszczać, to mimo wszystko prawdopodobnie ten Stalker 2 uderzy bardziej w takie klimaty semi-otwartego albo pełni otwartego świata, więc to będzie taka gra bardziej, gdzie dużo czasu będzie pewnie schodziło na eksplorację, jakieś misje poboczne, tego typu sprawy.
Tak, ale na pewno jest tak, że No, że możecie zobaczyć sobie ten trailer kilkuminutowy, chyba 2 minuty, on trwa tam plus minus.
Bardzo klimatyczny.
Bardzo klimatyczny, całkiem ładny, no i czekamy, tak? To jedna znowu z gier przyszłego roku, jeśli się udają dowieść. Mamy nadzieję, że się udają dowieść, a jak się nie uda dowieść, to nie będziemy narzekać, bo rozumiemy, że jest tak, jak jest, ale nawet gdyby nie było tak, jak jest i nawet gdyby to po prostu była, nie wiem, polska czy francuska gra, to jeżeli twórcy potrzebują więcej czasu, to niech po prostu nad tym, nad tą grą popracują, a nie koniecznie dopinają ją, pracując po godzinach i w jakichś trudnych warunkach, więc...
Tak jest.
Pracujcie i róbcie, czekamy, jesteśmy bardzo zainteresowani. I powoli będziemy zmierzali do końca, tak się zastanawiam, czy coś jeszcze nam zostało. O, w sumie jedna rzecz nam została, to możemy o niej powiedzieć krótko, a zostawić sobie to może na szerszą refleksję, bo to jest moim zdaniem bardzo fajna w ogóle refleksja i temat, to jest taki pode mnie temat, znaczy mnie takie rzeczy interesują, bo powstaje gra o lotnikach, która będzie się nazywać Lotnicy, czyli Aviators po angielsku, i która to będzie opowiadała o drugowojennych zrzutach chyba, tak mi się wydaje, że chodzi o zrzuty dla Powstania Warszawskiego, które były realizowane jakby w ramach brytyjskiej armii, czy też amerykańskiej armii, latały samoloty nad Warszawą i zrzucały broń, tam pewnie jakieś żywność, w każdym razie jakieś wsparcie dla Powstania Warszawskiego. I to jest gra, która jest robiona przy państwowym kapitale, przy wsparciu IPN-u, przez Polskie Studio. I to jest dla mnie o tyle ciekawy kazus, że raz, że już powstała jedna taka gra, bardzo mała, króciutka gra, która nazywała się Twierdza Szyfrów, chyba, o ile dobrze pamiętam. Czy nie, Gra Szyfrów.
Gra Szyfrów. Takiego.
I to była opowieść o Enigmie, która była z punktu... Była symulatorem chodzenia, więc zamykamy odcinek bardzo ładną klamrą, bo w zasadzie była takim symulatorem chodzenia na 40 minut, która miała bardzo drewniane mechaniki polegające na unikaniu żołnierzy, na jakimś tam kręceniu jakimiś korbkami. Dramatycznie to było złe i bardzo drewniane. No i była taką edukacyjną grą. I nie wiem szczerze, czy jest dobry kierunek, jeśli chodzi o edukacyjne podejście do historii. Wydaje mi się, że nie do końca. Ci lotnicy sprawiają trochę ciekawsze wrażenie, to znaczy tam wygląda na to, że tego gameplayu będzie trochę więcej, no bo lecimy tym ciężkim brytyjskim bombowcem i będziemy musieli się bronić przed myśliwcami niemieckimi, które będą nas chciały zestrzelić, tam będziemy się mogli poruszać po tym samolocie, pewnie będzie jakiś aspekt, powiedzmy, jakichś rozmów z innymi członkami załogi i tak dalej, i tak dalej. Ale no jest to ciekawy przyczynek do dyskusji właśnie do tego w ogóle, czy państwo powinno politykę historyczną wspierać, a jeśli tak, to jak, a jeśli nie, to dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy zdążymy dzisiaj w całości omówić to. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście, czytaliście cokolwiek o tych lotnikach? Czy...
Mignął mi, zdjęcia widziałem jakieś.
A tą grę Szyfrów w ogóle widzieliście kiedyś?
Tak. Okay. To nie wyglądało dobrze.
Nie wygląda to
nie
dobrze.
Wyglądało
tak.
To
nie wygląda to dobrze. Nie, ja to przeszedłem, no bo... 40 minut, nie? No.
Ale czy właśnie nie na tym jest problem polega, że te gry nie będą spełniać swojej funkcji, nawet to takie, jakiej mówisz, tak, które zakładają, że mają cię uczyć historii i to tej historii, którą być może bardziej chciałaby wspierać opcja A czy opcja B. I dopóty... Sorry, te gry będą tak wyglądać, jak wyglądają. I to jest raz. A dwa, wiesz co, jest taki problem z wieloma w ogóle dotacjami państwowymi, że jakby państwo dając ci dotację, ono wyznacza pewien kanon, pewne zasady. Więc dane dzieło musi spełniać pewne zasady. W związku z tym, będąc twórcą, dostosowujesz swoje dzieło do tych zasad. Tego się bardzo boję. Ale rozumiem, że tutaj rozmawiamy o pewnym, o niszy w sumie, o ogromnej niszy, bo mówimy tu o grach, które pełnią pewną funkcję, no nie wiem, powiedzmy edukacyjną.
No tak. Ja mam inne... Znaczy, dla mnie największym problemem tych gier na razie jest to, przynajmniej na pewno gry Szyfrów, to, że to jest po prostu... złe. W takim sensie, że nie jest fajne. To nie jest coś, co możesz komuś przekazać, że znacznie lepszą robotę od wielu... znaczy, tak niby jest i jest normalne, ale chodzi o to, że znacznie lepszą robotę od wielu, powiedzmy, jakichś państwowych dofinansowań, jakichś kulturalnych fundacji, wystaw, nie wystaw i tak dalej. Jeżeli chodzi o polską kulturę, no to zrobił na przykład prywatny CD Projekt, tak, który wypuścił grę, która wielu ludziom, ludzie zaczęli w ogóle kojarzyć, fani tej gry, że jest taki kraj jak Polska, tak, że ma takiego pisarza. Okazało się, że da się przetłumaczyć Sapkowskiego. On był tłumaczony wcześniej, ale chyba tylko część, nie najlepiej z tego, co pamiętam. Mhm. Ale był tłumaczony wcześniej, chyba Krew Elfów była przetłumaczona. wcześniej, to znaczy chodzi mi o to, że przed trójką. Tak. Nie wiem, czy przed jedynką, ale przed trójką. Bo to, ale to tak naprawdę trójka spowodowała ten boom, tak. Nie?
Najpierw dwójka, a potem faktycznie trójka zrobiła już takie...
Tak, tak. Sapkowski tak. napisał wow. książki na podstawie gier właśnie po trójce.
Tak, tak. Więc jakby to na pewno zrobiło dużo większą robotę. To, że na przykład da się robić dobrze z punktu widzenia państwa politykę swoją, to nie wiem, doskonałym przykładem tego jest na przykład Top Gun. To jest taka, to nie jest oczywiście robione przez państwo, ale nie, jest ale... finansowane i jakby gdyby nie udostępnienie możliwości wykorzystania, nie wiem, lotniskowca na przykład, tak?
No.
To Top Gun nie byłby Top Gun, tak?
Ja się zastanawiam, faktycznie... ile oni zapłacili za ten lotniskowiec, bo tak. tam za wynajem tych samolotów to swoją drogą, ale lotniskowiec?
Tak, ale chodzi o to, że, więc, ale to nie zmienia faktu, że Top Gun...
Jest taką laurką.
Jest laurką, ale też był dzięki temu narzędziem rekrutacyjnym, które tak. amerykańska armia, też konkretnie
trochę
amerykańskie lotnictwo przez lata wykorzystywało i do dzisiaj młodzi, czy tam nastoletni chłopcy, którzy tam mają, nie wiem, 17-16 lat, oglądają coś takiego i myśląc o swojej przyszłości, myślą, kurde, chcę być lotnikiem. Dzięki temu filmowi, który w sumie chyba z realnym polem walki w nowoczesnych myśliwcach ma niewiele wspólnego, ale jakby to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby masz tą opowieść, masz tego Toma Cruise'a, jest super muzyka, jest ta siatkówka, gdzie wszyscy, prawda, rozebrani grają i jest super, ale i jakby abstrahując od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to chodzi o to, że można to robić dobrze, tak? Mm-hmm. Więc jakby nie sądzę, żeby te polskie gry robione właśnie w ten sposób były tymi, które będą w stanie na przykład rzeczywiście przyciągnąć ludzi na przykład, bo tu nawet nie chodzi, myślę, przynajmniej mi się wydaje, że ważniejszym aspektem byłoby z taką grą dotrzeć do ludzi z zagranicy, niekoniecznie do Polaków, bo w Polsce oczywiście można narzekać, czy mamy dobrą, czy złą świadomość na temat historii, okej, ale do ludzi z zagranicy już możesz dotrzeć tylko dobrą grą. Nie? Mm-hmm. Jakby nie dotrzesz do nich opowieścią o Powstaniu Warszawskim, bo u nas ktoś może sięgnąć, o, Powstanie Warszawskie, zobaczę grę o Powstaniu Warszawskim. No na Zachodzie nikt nie sięgnie po grę o Powstaniu Warszawskim, bo o niej nic nie wie.
Tak, to wszystko sprowadza się de facto do tego, że produkt musi obronić najpierw sam siebie, a dopiero potem będzie w stanie jakby dotrzeć z tym przekazem, który de facto ma być jakby łącznie razem z tym produktem. Tak, jeżeli gra nie będzie dobra, nikt po nim nie sięgnie, czy to w Polsce, czy to za granicą, no i po prostu ta wiadomość nie poniesie się dalej, więc...
Tak, no. Potencjał myślę, że jest tutaj ciekawy. Była taka gra Indie Bomber Crew, która opowiadała właśnie, chociaż w zupełnie innej wizualnie stylistyce. Dla mnie troszeczkę nie podobała mi się, szczerze mówiąc, wizualnie ta gra. To był taki mój największy problem z nią. Ale ona opowiadała właśnie o tym, że zarządzasz załogą bombowca, który leci na kolejne misje. Więc jakby potencjał na jakiś taki gameplay w tym jest. Da się nawet podpatrzeć u innych, jak to rozwiązali właśnie. Chociaż tam akurat była kwestia tego, że to się robiło kolejne misje, a tu jest czysto fabularna ta opowieść. Zakładam, że to będzie jeden lot po prostu. Ale jest jakiś potencjał na to, żeby wykorzystać to.
Ja tu jeszcze przypomnę, że parę lat temu był też taki indyk, który nazywał się po prostu Warsaw. I on też opowiadał właśnie o Powstaniu Warszawskim. On był właśnie chyba takim management simem.
On był klonem The Darkest Dungeon.
Darkest Dungeon, tak. Mm-hmm.
On był klonem Darkest Dungeon, ale tak, to był dobry pomysł, chociaż on nie był dobrym klonem Darkest Dungeon, w sensie takim znakomitym.
Nie była fatalna ta gra.
Nie była fatalna, ale na pewno Darkest Dungeon był grą, którą można było spędzić, nie wiem, setki godzin, a Warsaw nie było grą, którą można było spędzić. Jakby to było trochę na zasadzie, weźmiemy ten rogalikowy charakter, ale zrobimy z tego raczej grę na jedno... Na raz, tak. Na tej zasadzie. Ale jakby tutaj była ta ewidentnie bardzo mocne wzorowanie się Darkest Dungeon.
Ale też jakby to pokazuje, wydaje mi się, że jest jakby potencjał, może też w tym temacie, tak trochę ciężko się mówi jakby o takim ważnym historycznym wydarzeniu w kontekście potencjału na produkt, ale no wydaje mi się, że jakby samo to wydarzenie, jakby Powstanie Warszawskie ma potencjał, żeby zostać przeniesiony właśnie do medium growego w taki czy inny sposób. Jeżeli to oczywiście zostanie zrealizowane dobrze.
No na razie nie było to jakoś super. Było parę gier. Enemy Front to jest Enemy taka, Front, która przychodzi mi do głowy, w miarę nowa, powiedzmy, która była takim średniakiem raczej z tej niższej części średnich ocen niż wyższych, ale nie była też jakaś super beznadziejna na tej zasadzie. Były też beznadziejne gry, chociaż już teraz sobie tytułów nie przypomnę. Ale była jakaś taka też nie najlepsza. No było to Warsaw, tak. Ale to jest temat bardzo fajny. Myślę, że można by w ogóle kiedyś pogadać właśnie o polityce historycznej i o grach wideo i jak to się na siebie zazębia. Więc może kiedyś zrobimy taki odcinek osobny. bo dzisiaj już nadużywamy cierpliwości waszej, drodzy słuchacze i widzowie, i naszych możliwości zarówno strun głosowych, jak i ciepła, które się w tym studiu, jakby ono się z naszych ciał i z lamp, które są dookoła i w ogóle się tutaj robi coraz cieplej, więc nasze mózgi powoli zaczynają tam gotować się, więc osiągamy te nasze możliwości, więc będziemy się żegnać z wami. Jeżeli coś was w tym tygodniu jeszcze, czy też no, w ostatnich tam dniach, powiedzmy, czy nawet dwóch tygodniach, bo żeśmy jeden odcinek nie udało nam się nagrać, były kwestie urlopowe. Coś zainteresowało, coś było fajnego, to napiszcie w komentarzach, albo dajcie znać wam, jak wam się podobało to, o czym dzisiaj mówiliśmy, albo czy coś was ciekawi, albo czy o czymś chcielibyście posłuchać więcej. Więc bardzo wam dziękujemy, ja wam bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dzięki również.
Pa, pa.
Trzymajcie się.